Ekosfera. Audycja Anety Gawaburdy.
11 minut po 14. Dziki świat przyrody coraz częściej wkracza do miast, nawet tych największych. A dlaczego? A to dlatego, że my bez skrupułów zabieramy zwierzętom ich tereny, a te z kolei bez pardonu korzystają z ochłapów, które wyrzucamy do śmietników. No i przy okazji stajemy się dla siebie nawet niekiedy śmiertelnym zagrożeniem. W ekosferze porozmawiamy dziś na ten temat. Mówiliśmy przed tygodniem, jakie zwierzęta dzikie żyją coraz bliżej ludzi, a dziś powiemy dlaczego i kto powinien się nimi zająć.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
Gościem w ekosferze jest lekarz weterynarii Michał Geniusz. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Przed tygodniem spotykaliśmy się, mówiliśmy o problemie tej rosnącej liczebności dzikich zwierząt, który dotyczy, jak się okazuje, w zasadzie każdego miasta większego w Polsce. Mówiliśmy też, jakie zwierzęta coraz częściej pojawiają się w miastach. No i dokończymy tutaj temat, bo nie skończyliśmy, bo mówiliśmy naprawdę wiele zwierząt, które na co dzień do tej pory nie widzieliśmy ich, a coraz częściej je właśnie spotykamy. To może my zaczniemy, bo wśród tych zwierząt takich, które omawialiśmy przed tygodniem, były takie zwierzęta, które są nasze rodzime. Natomiast wiele gatunków, które pojawiają się już w miastach, są gatunkami inwazyjnymi. I na przykład takim gatunkiem jest żółw. Co bardzo dziwne jest w naszym klimacie, jeżeli słyszymy, że pojawiły się gdzieś żółwie, one co roku się pojawiają i to są żółwie, które nie zostały tam, one tam mieszkają po prostu od kilku lat nawet. W Białymstoku także, na stawach marczukowskich żółw czerwonolicy.
Żółw czerwonolicy jest gatunkiem inwazyjnym. Żółw ten pochodzi z Azji. Swego czasu bardzo dużo zwierząt tego gatunku przywieziono do Europy bezkrytycznie.
Czerwonolicy to ten, który hodujemy w domach, prawda? Który można kupić...
Żółw, który ma paskowaną szyję zieloną, czerwone policzki i zieloną skorupę. Przywożono go jako zabawkę żywą dla dzieci. Później okazywało się, że żółw urósł, dzieci również. Nie wiadomo, co z tym żółwiem zrobić, więc wpuszczano go do stawów, do wszystkich zbiorników wodnych. I teraz mamy problem. Naszym rodzimym żółwiem jest żółw błotny. Żółw czerwonolicy jako gatunek inwazyjny powoli zaczął wypierać naszego żółwia ze środowiska i sam zaczął się tam rozprzestrzeniać. Żółwie te świetnie zaaklimatyzowały się w naszych warunkach. Są bardzo płodne. Samica żółwia składa od 4 do 23 jaj 2-3 razy do roku. Także proszę sobie wyobrazić, ile tych żółwi może w ciągu roku pojawić się w naszych zbiornikach wodnych. Żółw czerwonolicy w młodości jest żółwiem przeważnie mięsożernym. W momencie, kiedy dorasta, zaczyna się robić roślinożerny. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że nie mają mięśni ruszających językiem, więc pokarm taki żółw musi pobierać w wodzie. Na powierzchni nie da rady go pobierać. Poza tym naukowcy zajmują się badaniem takiego ciekawego zjawiska, które u tych żółwi występuje między innymi, mianowicie wpływem na płeć młodych poprzez regulację temperatury. Hodowla tych żółwi w dzisiejszej dobie jest obłożona różnymi restrykcjami. Ponieważ te żółwie bardzo szybko zadomawiają się w naszym środowisku, więc od roku 2012 przetrzymywanie, hodowla i rozmnażanie tych żółwi oraz oferowanie ich do sprzedaży i zbywanie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.
Czyli w zoologicznym sklepie możemy kupić takiego żółwia?
Możemy kupić, ale o ile ma odpowiednie papiery, które wskazują, że pochodzi z hodowli, która również ma pozwolenie na to, żeby te żółwie hodować. Ponadto, w momencie, kiedy takiego żółwia nabywamy, jesteśmy zmuszeni do rejestracji go w Wydziale Ochrony Środowiska Miejscowego Starostwa Powiatowego w ciągu 14 dni od daty jego nabycia. Podczas rejestracji musimy udowodnić, że nabyliśmy tego żółwia legalnie, musimy to udowodnić przez przedstawienie dowodu zakupu żółwia lub zaświadczenia lekarza weterynarii, że zwierzę zostało urodzone w hodowli.
No i teraz w naszych wodach pojawi się bardzo dużo żółwi, podejrzewam. Czerwonolicych.
Już jest ich dużo.
No właśnie. Gdzie możemy, bo w Białymstoku pojawiły się także. Nie jeden, nie dwa, ale nawet kilkanaście.
Żółwie.
Stawy marczukowskie to wiem na pewno.
Wszystkie stawy, które są w Białymstoku, w parkach pełne
ale
są tych żółwi.
Stawa to na 100% wiemy, że żyją.
Pogotowie, do pogotowia weterynaryjnego również trafiają co najmniej 20-30 żółwi rocznie, więc no, rzeczywiście jest problem z tym, co z nimi
no
zrobić.
Właśnie, co z nimi zrobić? Interweniować, dzwonić gdzieś, zabierać?
No, jakoś sobie z tym radzimy, należy zawiadamiać albo pogotowie weterynaryjne, a ewentualnie ekopatrol i my już sobie z tym problemem poradzimy dalej.
A jak te żółwie u nas zimują? Bo to są żółwie, które no, nagle wszyscy nie zaczynają wyrzucać żółwi, stąd my je
widzimy,
prawda?
W okresie zimowym one zagrzebują się w mule na dnie zbiorników wodnych i zapadają w letarg.
Czyli spokojnie, one
czyli
mogą
bez problemu,
nasze
zimy przetrzymują. Przetrzymują bez problemu. Obserwowałem to nawet na stawie na terenie naszego ogrodu zoologicznego, gdzie również pojawiły się czerwonolice.
Czy one oprócz tego, że są zagrożeniem takim dla gatunku naszego żółwia błotnego, czy jeszcze jakieś zagrożenie mogą stwarzać? Nie wiem, zjedzą naszego psa.
Psa nie, ale wyprą, że tak powiem, nasze gatunki rodzime.
Inne.
I to jest tak, i to jest najgorsze zagrożenie, jakie może być.
Ale my z tym nie walczymy chyba za bardzo, z tym żółwiem.
Trudno walczyć. Teoretycznie przepisy
mały.
Są tak bardzo restrykcyjne, że gdyby wszyscy je przestrzegali, to rzeczywiście problem zostałby pokonany. Ale że jak zwykle przepisy mamy, gorzej jest z ich przestrzeganiem i pilnowaniem ich przestrzegania. W związku z powyższym są problemy.
Mówimy o egzotycznym żółwiu, inwazyjnym bardzo gatunku. Coraz częściej także dochodzą takie informacje do nas, że w niektórych miastach, zwłaszcza w tych rejonach Polski, gdzie jest nieco cieplej, żyją papugi. Taki gatunek papuga aleksandryjska. Ona oczywiście sama nie przyleciała prawdopodobnie do nas, ale czy to jest możliwe?
Aleksandretta obrożna, Aleksandretta, tak, oczywiście. W Wielkiej Brytanii, w Holandii, w Belgii, tam żyją tysiące tych papug. W naszym kraju zanotowano około 70 przypadków.
Są dziko żyjących,
dziko żyjących papug. Są to papugi, których krajem pochodzenia jest Środkowa Afryka i Półwysep Indyjski. Trafiły one do nas z różnych hodowli, jako uciekinierki, z ogrodów zoologicznych, wypuszczane przypadkowo przez ludzi. Świetnie się zadomowiły w naszych warunkach. Pomimo, że pochodzą z ciepłego klimatu, okazuje się, że bez problemu wytrzymują zimy do minus 20 stopni Celsjusza. Takie mrozy są dla nich niestraszne. Pasuje im pokarm, który są w stanie u nas zdobyć. Więc
na śmietniku?
I na śmietniku, też. I na plantacjach winogron, i na plantacjach słoneczników. Radzą sobie z tym świetnie, szczególnie w zachodnich regionach naszego kraju. Lada moment będziemy obserwowali stada tych pięknych, zielonych ptaków z czerwonymi dziobami, które będą mieszkańcami naszych parków. Wiem, że pierwsze papugi pojawiły się już w Czechosłowacji, więc są coraz bliżej. W Poznaniu obserwuje się
również.
W
Lublinie też sporo tego jest. U nas tutaj na razie jeszcze spokojnie, jeśli chodzi o papugi.
Więc one zdziczały normalnie, rozmnażają się i będą.
Bo my mamy nasze przepiękne, kolorowe żołny, które co prawda odlatują i przelatują, no ale to można powiedzieć, że bardziej rodzime niż papugi. Papuga nam się bardzo dziwnie brzmi.
W naszym klimacie jest to coś wyjątkowo egzotycznego.
Z egzotycznych jeszcze zwierząt coś jeszcze możemy u nas zauważyć, czego wcześniej nie było? Bo jeszcze pozostały nam dwa, ale już to nie egzotyczne.
Oczywiście. Pojawił się jeszcze szop pracz, który wędruje do nas z Niemiec. Jest bardzo podobny do naszego jenota. Jest to również forma inwazyjna. Ostatnio otrzymał status zwierzęcia łownego, czyli uzyskał zarówno okres ochronny, jak i możliwość odstrzału tych zwierząt. Poza tym pojawił się szakal złocisty, również przychodzi do nas z zachodu. Jest to zwierzę pośrednie między wilkiem a lisem. Wygląda jak taki lis na wysokich nogach. Na początku bardzo często go mylono z lisem. Teraz myśliwi są już coraz bardziej świadomi. Szakal złocisty również ma okres ochronny.
No, a jak już tak o szakalu, to teraz może do tych wilków przejdźmy, bo mówimy o tym też, o zwierzętach, które właśnie coraz bliżej podchodzą miast. Zaraz powiemy, z jakich powodów. Mówiliśmy o jeleniach, mówiliśmy o dzikach, o wielu innych. Natomiast wilki właśnie.
Wilki... Panie redaktor, może zaczniemy może jeszcze od jenota, przy szopie będąc. Aha, tak? Dobrze, bo one są tak, bardzo podobne i mylimy szopy z jenotami. Dobrze, bardzo
ja
często.
Z szakalem jeszcze.
Mylimy bardzo często szopy z jenotami. Mhm. Jenoty w naszym mieście możemy spotkać. Są to zwierzątka, które niespiesznie poruszają się po naszych ulicach, przy śmietnikach. Lubią krzaki, lubią małe laski. Prowadzą tryb życia nocny, nie gardzą żadnym pokarmem. Potrafią sobie żerować na śmietnikach, potrafią... jeść również niemięsne pokarmy, czyli one lubią sobie zjeść i kukurydzę, i chlebek, czyli śmietnik dla nich jest super. Są dla ludzi niegroźne, bardzo łatwo się oswajają. Dosyć łatwo jest krzywdzić, ponieważ nie chcą uciekać od ludzi. Także o tym trzeba pamiętać. Jeszcze chciałbym przypomnieć o tym, że... Troszeczkę pomyliliśmy w poprzednim programie dwa zwierzątka, mianowicie rozmawialiśmy o norce amerykańskiej i o fredce. Fredka bardziej kojarzy się z tchórzem, natomiast norka amerykańska jest to zwierzątko zupełnie innego rodzaju.
I my w domach mamy fredki.
My w domach mamy fredki, a na fermach hodowlanych hodowano kiedyś norki. I jedno i drugie z tych zwierząt pojawia się w okolicach miast. Możemy je zobaczyć. Są to drapieżniki, które są niezwykle groźne. Nie należy próbować... Dużo problemów mogą dostarczać ludziom. Lubią
norki,
zabijać.
I norki,
i tchórze.
Mhm. Ale fredki nasze domowe raczej
nasza
są...
fredka domowa jest to krzyżówka, taki bardziej udomowiony tchórz. Tchórza też łatwo oswoić, można go przyzwyczaić do domu. On sobie może mieszkać przy naszym domu, może łapać myszy, może pić mleko.
Ale lepiej, żeby go na nie podnosi, tak?
To znaczy ten zapach z gruczołów okołogonowych jest taki średnio sympatyczny.
O tchórzach w domu to nie słyszałam. O fredkach i o tchórz o fredkach.
Tak naprawdę to tchórza i tchórz o fredkę bardzo trudno rozróżnić.
Ale nasze fredki, które hodujemy w domu i które lubimy, raczej nam nie zagrażają jakimś podnoszeniem ogona. Tak to nazwijmy, bo zapach to
wielu,
każde zwierzę.
Wielu ludzi wydziela. Zgłasza się celem usunięcia tych gruczołów, ponieważ zwierzęta nie panują nad tym i od czasu do czasu niestety mamy nieprzyjemny zapach w domu. Należy pamiętać również o tym, że takie zwierzę, pomimo że jest udomowione, bardzo łatwo może ulec zdziczeniu, więc wypuszczone na zewnątrz staje się od razu drapieżnikiem. Wracając do wilków.
Kiedyś... A może jeszcze, przepraszam, teraz ja znowu.
Proszę uprzejmie.
Do jenota. Czy jenot nie staje się zagrożeniem dla naszych gatunków, takich jak borsuki, jak lisy? Czy to też nie jest taki inwazyjny pewnego rodzaju gatunek?
Znaczy dla innych gatunków on jest zagrożeniem o tyle, że potrafi się nimi żywić, czyli potrafi, że tak powiem, żywić się i pisklętami, i jajami ptaków, i małymi zającami. On nie wybrzydza w niczym. Także pod tym kątem staje się zagrożeniem, ale nie wypiera żadnego innego gatunku z naszych lasów.
To już teraz wilk.
A jeżeli chodzi o wilka, wilków kiedyś było mało, mówiono o wilkach tylko w bajkach. Wilki pojawiają się coraz częściej. Ja na przykład je widzę dosyć często. Wilki są pod ochroną, pod ścisłą ochroną, w związku z powyższym, że są niestraszone, niestrzelane, specjalnie nie boją się ludzi. Potrafią pojawiać się, oczywiście wilk prowadzi nocny tryb życia, ale potrafi pojawiać się i w dzień. Często widuję wilki tuż przed zmrokiem. 17, 19, już one potrafią wychodzić na polowanie. Widziałem kiedyś dwie samice z młodymi, które wyszły sobie na łąkę i te młode spokojnie się bawiły. Wilki pojawiają się coraz bliżej miast, aczkolwiek nie należy ich się obawiać. Nie są one z żadnym zagrożeniem dla ludzi. Wilk, kiedy ma pod dostatkiem pokarmu, naturalnego. W tym momencie są to sarny, są to jelenie. Wielkim przysmakiem wilków są bobry. Taki wilk nie będzie zwracał uwagi na człowieka, aczkolwiek samym swoim wyglądem, samą posturą, samą postawą. I jeszcze jak będziemy pamiętali o takich bajkach, jak bajka o czerwonym kapturku, to może nas wystraszyć. Któregoś razu jechałem do Suraszkowa, już zmierzchało i w pewnym momencie właśnie wilk przeskoczył mi przez drogę, zatrzymał się na poboczu, spojrzał na mnie i niespiesznie zniknął w lesie. Było to ogromne wilczysko. Należy wiedzieć, że wilki, szczególnie basiory, czyli samce, osiągają wzrost do metra wysokości w kłębie i wagę w skrajnych przypadkach do 75 kg.
Historie z wilkami, przyjaźni wilka i człowieka są piękne. Właśnie, czy jak wilk zareaguje na człowieka? Wilk jest mądrym zwierzęciem generalnie. No,
wilk jest bardzo mądrym zwierzęciem, mądrym i przebiegłym. Wilki się raczej nie oswajają. One zawsze mają tą swoją dziką naturę, więc próba udomawiania wilków kończy się najczęściej tragicznie, jeżeli robią to ludzie, którzy nie mają o tym żadnego pojęcia. Jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że jest, tak jak nawet Simona Kosak robiła takie badania, około 10% populacji wilka idzie na łatwiznę, tutaj naszej, tej krajowej, czyli odżywia się łatwym pokarmem. W tym momencie chodzi o zwierzęta gospodarskie. Najczęściej ich ofiarami padają owce.
Problemy są między i kontrowersje między wilkami a psami.
No wilk psów się nie boi. Wilki psów
wilki,
się nie boją.
Wilki atakują psy, tak?
Tak, atakują, potrafią zabijać psy.
W każdym razie właśnie, że często wilki podchodzą pod gospodarstwa i zabijają psy. Natomiast my mamy problem też, bo były takie przypadki, zwłaszcza z Silwarem, takim wilkiem, który został przywieziony do Poczopka kilka lat temu, ale przywieziono go... pomylono go z psem najpierw. Czy rzeczywiście jest, jak wilk jest mały, trudno jest odróżnić? Bo już tak. Jak duży, no to może łatwiej.
Często powstają krzyżówki między psami a wilkami i rzeczywiście odróżnieniu, czy to jest krzyżówka, czy nie, czasami jest bardzo problematyczne. Nawet jak wilk dorasta i w większej części przypomina wilka niż psa, to jest problem. Widziałem kilka takich wilczych mieszańców, gdzie dopiero badania genetyczne ustaliły, że są to krzyżówki, a wizualnie one wyglądały całkiem jak wilki. Wilki mają trochę inne charaktery. Taki wilk trafił do ogrodu zoologicznego naszego tutaj białostockiego. Był częściowo oswojony. Pozwalał się głaskać, można było do niego wchodzić. Teraz u samicy, która znajduje się w naszym ogrodzie, wystąpiła ruja. Charakter wilka zmienił się diametralnie, zaczął się stawać agresywny. Bardzo gwałtownie reagował na opiekunów, także natura wilcza jest naturą wilczą.
Gdybyśmy się oko w oko spotkali, a nie jesteśmy specjalistami, to takie najprostsza rzecz, która pozwoliłaby nam odróżnić wilka od psa. No oczywiście, jeżeli są bardzo podobne, no bo wiadomo, że od mopsa na przykład to raczej wilka odróżnimy, ale chodzi o to, że są psy bardzo podobne.
Wilki, które są w naszych lasach, które występują, są to najczęściej wilki szare, mają szare umaszczenie, często wyglądają jak taki chudy, wygłodzony pies. Spod kulonym ogonem w porze zimowej wyglądają bardziej okazale, ponieważ dostają podszerstka. Trudno nam będzie spotkać wilka, ponieważ wilki dużo wcześniej wyczuwają nas, niż my jesteśmy w stanie je zobaczyć i
nie
starają się unikać kontaktu z nami.
Kolejne zwierzę, bobry, objęte całkowitą ochroną, a stwarza coraz więcej problemów, bo nawet w miastach bobry zaczynają budować tamy, podgryzają drzewa, niszczą... no właśnie, wyleciało mi z głowy te skarpy. Tak, z bobrami mamy problem.
Bóbr poza człowiekiem jest jedynym zwierzęciem, który potrafi kształtować środowisko do swoich potrzeb. I kształtując to środowisko, czasami robi wbrew człowiekowi. Bobry żerują w odległości około...
Nasypy, przypomniało mi się. Nasypy niszczą i urządzenia wodne.
W okolicach 20 metrów od zbiorników wodnych potrafią wyciąć w pień wszystkie drzewka, które tam rosną. Także mając ładny, zakrzaczony staw czy piękny, zakrzaczony strumień, potrafimy przyjść z rana i zobaczyć, że tam już nie ma ani jednego drzewka. Wszystko jest wycięte. Ze strumienia zrobiło się małe jeziorko. W stawie mamy problemy, ponieważ bobry, że tak powiem, przekopały się do wnętrza tego stawu, zrobiły gdzieś żeremię. rzeczywiście są one bardzo kłopotliwe. Tak jak kiedyś po wojnie robiliśmy introdukcję, zasiedlaliśmy bobrami różne tereny, teraz mamy problem. Zostały wydane nawet pozwolenia na odstrzały
ale
redukcyjne.
Ale myśliwi nie bardzo chcą odstrzeliwać.
Myśliwi nie chcą odstrzeliwać bobrów, ponieważ... Myśliwi są...
Takim... Bobr jest sprytny i nie da się tak łatwo złapać.
To nie tak. Bobry można odstrzeliwać, nie jest to aż tak bardzo trudne. Bobr jest to zwierzęciem, który tryb nocny prowadzi. Najbardziej intensywny okres żerowania jest w granicach 22-23, więc gdyby się tak mocno uprzeć, to można je odstrzelić. Z tym, że no coś z tym bobrem trzeba zrobić. Strzelić, żeby odstrzelić, jest to bez sensu. Futra są niemodne. Mięso, co prawda, nadaje się do jedzenia, ale nie jesteśmy przyzwyczajeni do jedzenia takiego mięsa, więc myśliwy nie lubi strzelać do czegoś, co potem trzeba wyrzucić, więc niechętnie do tego podchodzą.
A dlaczego te bobry są coraz bliżej miast? Czyżby tych terenów wodnych zabrakło już gdzieś tam w lasach? Czemu niszczą te nasypy? Już teraz pamiętam.
Nasypy.
Bobry, no bo to jest największy problem.
Bobry, tak jak mówiłem, kształtują środowisko do swoich potrzeb. Jakie są potrzeby bobrów? Bobry muszą mieć dom, w którym mieszkają. Takim domem jest żeremie. Ten dom jest od razu zapasem pewnego pokarmu dla nich, dlatego że bobry żywią się drewnem. Każdą częścią drewna żywią się bobry. Są na tyle silne, mają na tyle mocne zęby, że potrafią ściąć nawet drzewo o średnicy 1 metra. Więc budując takie żeremie, tak je budują, że góra tego żeremia wystaje ponad powierzchnię wody, natomiast wejście do niego jest pod wodą, więc żeby to wejście było pod wodą, trzeba stworzyć odpowiednie warunki. Czyli bierzemy taki strumyczek, spiętrzamy wodę, budujemy tamę, robi się rozlewisko i w tym rozlewisku robimy żerewie. Ponieważ bobry są świetnymi pływakami, a woda chroni je, że tak powiem, przed drapieżnikami, więc bobry tak to robią, żeby po te swoje pożywienie, którym jest drewno, móc sobie poruszać się szlakami wodnymi, więc tworzą sobie te szlaki wodne, żeby nimi się poruszać. Jeżeli na drodze im stoi nasyp, likwidują ten nasyp. Jeżeli mają inne przeszkody, likwidują inne przeszkody. Wychodzi im to świetnie, robią to w sposób błyskawiczny. Opowiem państwu taką ciekawą historię u mego kolegi. Gdzieś tam w kierunku Choroszczy kolega mieszkał. Za płotem, za ogrodzeniem były takie bagienka, tam pojawiły się bobry. On sobie zrobił staw na terenie własnej posesji. Któregoś razu stwierdził, że pod płotem jest podkop. Bobry dostały się do stawu, zrobiły sobie żeremie. Więc on zaczął szukać rozpaczliwie pomocy. Zgłaszał się wszędzie i do myśliwych, i do ochrony środowiska. Próbowano mu pomóc, ale odławiano te bobry. Odławiano, wywożono, ale bobry wracały z powrotem. W końcu on sam wszedł w posiadanie klatki samołówki, odłowił bobra, zadzwonił do mnie i zapytał, co z tym zrobić. Więc mówię mu, wywieź tego bobra daleko od domu, nad rzekę. No więc wywiózł tego bobra do Kruszewa. I proszę sobie wyobrazić, co się stało. Dzwoni do mnie taki przerażony, mówi, wiesz co, otworzyłem klatkę, wypuściłem go, mówi, do Narwi. A on, proszę cię, wyszedł z tej wody. Ja wsiadłem do samochodu, on się wydostał na asfalt i tym asfaltem zasuwa z powrotem do mnie do domu, mówi. Na początku myślałem, że on żartuje. Próbowałem go zawracać. Co ja go zawracam, to on z powrotem. Mówi, wyobraź sobie, następnego dnia pojawił się z powrotem w moim stawie.
Coś musiał zostawić tam.
Nie jest to takie proste pozbycie się bobrów.
Coś musiał zostawić.
Oczywiście, jeżeli mamy problem, to musimy zgłaszać to rzeczywiście do ekopatrolu, do ochrony środowiska. Odpowiednie służby sobie z tym poradzą.
No my mamy tu w Białymstoku problem w Sobolewie też. Tam są spore te żeremia w okolicach Rzedni. Także jest bardzo dużo. No to już co prawda nie okolice miasta. No ale naprawdę bobry zaczynają stwarzać coraz
większe... Jurowce, fasty, wasilków.
W zasadzie wszędzie. No i one są o tej porze roku aktywne?
Katrynka. Tak, tak, tak. Są jak najbardziej o tej porze roku. Są bardzo aktywne i wszędzie możemy zobaczyć ślady ich działalności.
Za chwilę do rozmowy wrócimy. Teraz piosenka, a po piosence powiemy, co w zasadzie przyciąga te zwierzęta do miast.
Ekosfera w Polskim Radiu Białystok.
W Ekosferze rozmawiamy dziś o zwierzętach, które częściej, dzikich zwierzętach, które coraz częściej widzimy niedaleko miast, też i w naszych gospodarstwach, nawet wokół bloków. Gościem jest lekarz weterynarii Michał Geniusz. No właśnie, powiedzmy, co przyciąga je przede wszystkim do miast? Jest taki jeden element, o którym co jakiś czas wspominaliśmy, ale to jest bardzo ważny element i podstawowy, to jest to, że miasta się rozbudowują, że wchodzimy na tereny, które należały kiedyś tylko do zwierząt, a i one tracą swoje domy. My zyskujemy, my mamy bloki, mamy powiedzmy swoje tam gospodarstwa, natomiast one tracą. Budujemy obwodnice miast, zabieramy zwierzętom, czy te obwodnice są prowadzone szlakami migracji tych zwierząt. To jest podstawowa rzecz, tak? Dla których te zwierzęta coraz bliżej są nas.
Tak, rzeczywiście. Każdy z nas chciałby mieć domek za miastem, ewentualnie pod miastem. Najlepiej, żeby ten domek był nad rzeką, otoczony lasem, na jakiejś polance. Kiedyś nie wydawano pozwoleń na taką budowę. Teraz w zasadzie można budować na każdym kawałku ziemi, który się posiada. Budując się, nie zastanawiamy się często nad tym, że w laskach czy w okolicach, w których budujemy domy, już mieszkają inni lokatorzy, czyli zwierzęta. Niszczymy ich miejsca polowań, niszczymy miejsca, w których rozmnażają się, uszczuplamy miejsca, w których mogą zdobywać pożywienie. Dlaczego zwierzęta przychodzą do miast? W miastach jest bezpieczniej, jest duża łatwość zdobycia pożywienia i zimą może być cieplej, ponieważ miasta mają zawsze troszeczkę wyższą temperaturę niż okolice podmiejskie. Osobniki, które są drapieżnikami, mają większą łatwość zdobycia pożywienia, ponieważ mamy dużo śmietnisk, dużo wysypisk, dużo koszy na śmieci. Tam, gdzie są śmietniki, tam są myszy, szczury, którymi te drapieżniki również żywią się. Jest trochę wypadków drogowych. Są martwe zwierzęta na ulicach. Widziałem któregoś razu na obwodówce koło dziesięcin, jak lis pożerał sobie przejechanego przez samochód kota. Brzmi to makabrycznie, ale był to fakt. Jeżeli chodzi o zwierzęta takie jak na przykład dziki, w okolicach miast nie prowadzone są polowania na dziki. Nikt tych dzików nie pędza. Ludzie okolicznych osiedli masowo dziki dokarmiają, ponieważ pozbywanie się resztek pokarmowych może być problemem, a bardzo łatwo wziąć takie dwie torebki suchego chleba czy innych resztek pokarmowych i wynieść sobie do pobliskiego lasu, ponieważ wiemy, że tam są ślady dzików. Więc te zwierzęta siłą rzeczy pojawiają się wśród nas, przestają nas traktować jako intruzów, zaczynają się do nas przyzwyczajać, przestają się do nas bać, zaczynają poznawać nasze... zaczynają nas coraz lepiej poznawać nasze przyzwyczajenia, więc my również musimy się przyzwyczajać do ich coraz częstszej obecności i nauczyć się na nie reagować.
No właśnie, jak one się zachowują w mieście?
Zwierzęta w mieście zachowują się dosyć swobodnie. Wielokrotnie widziałem lisa przechodzącego przez ulicę i widziałem, że on potrafił sobie lawirować między samochodami. Nie, na przejściach nie. Widziałem na dziesięcinach przechodzącego przez ulicę lisa, a raz widziałem na ulicy Świętojańskiej, co mnie bardzo zaskoczyło.
Te zwierzęta generalnie bardziej się boją nas, czy tego wszystkiego, co zauważą dookoła, co jest nowe, niż mogą być agresywne, prawda?
Znaczy one są raczej do nas nastawione obojętnie. One nauczyły się, czy uczą się radzić sobie w warunkach miejskich. Na ludzi nie zwracają zbyt wielkiej uwagi, nie starają się do nich ani zbliżać, ani spoufalać. Starają się robić swoje. Większe wrażenie zwierzęta robią na ludziach niż ludzie na zwierzętach, ponieważ jeżeli już jakieś zwierzę zdecydowało się na to, żeby w okolicach miejskich czy podmiejskich żyć, więc z założenia ono wie, co to jest człowiek, czy kto to jest człowiek i co go może ze strony człowieka oczekiwać. Gorzej jest w odwrotnym kierunku, ponieważ my, widząc zwierzęta, reagujemy czasem w sposób naprawdę nieproporcjonalny do zagrożenia, które te zwierzęta dla nas stanowią.
No właśnie, kiedy sąsiedztwo tych zwierząt może być dla nas niebezpieczne. No jedna rzecz, o czym, na co się drogowcy powołują, to to, że jest bardzo dużo wypadków, czy więcej wypadków niż było ze zwierzętami. Natomiast co jeszcze? Jakie mogą być zagrożenia?
Na wypadki nie ma siły. Jedynym ratunkiem są ogrodzenia czy wzdłuż dróg, czy ścieżki specjalne dla zwierząt, które są budowane nad autostradami.
Tam, gdzie są szlaki migracyjne.
Tam, gdzie są szlaki migracyjne zwierząt. Aczkolwiek...
Czy nie można autostrad budować tak, żeby ominąć ten szlak migracyjny? Czy one
to
są...
nie jest takie proste. Szlaki migracyjne są rzeczywiście ustalane przez zwierzęta od wieków. Na przykład w okolicach Jurowiec co jakiś czas są wypadki, kolizje z dzikami. I najczęściej one są w tym samym miejscu. Ale droga jest tam tak poprowadzona, że no, trudno tego uniknąć. Budowa dróg, czy w ogóle zabudowa zależy od różnych elementów i nie zawsze jesteśmy w stanie dopasować się, albo nie zawsze mamy taką wiedzę, żeby to dopasować do życia zwierząt.
Czyli wypadki komunikacyjne, to jest jedna sprawa. My boimy się często wścieklizny, to przy okazji lisów jest mowa o tym. Czy rzeczywiście wścieklizna ze strony tych dzikich zwierząt nam grozi?
Co najmniej od 10 lat w okolicach Białegostoku nie było ani jednego wściekłego lisa. Także absolutnie wścieklizny nie musimy się obawiać.
Szkody w uprawach, w ogródkach działkowych i tak dalej. To rozwiązuje też Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która wypłaca, prawda, odszkodowanie za niektóre przynajmniej zwierzęta.
Z tymi odszkodowaniami to bywa różnie. To jest tak, zwierzyna generalnie jest własnością Skarbu Państwa. No jeżeli ktoś jest czegoś właścicielem, więc teoretycznie powinien ponosić konsekwencje szkód wyrządzanych przez zwierzęta, no ale bywa z tym bardzo, bardzo, bardzo różnie. W ogródkach działkowych szkody nie są wielkie, zdarzają się sporadycznie. Najczęściej szkody są tam, gdzie ludzie sami te zwierzęta karmią czy nęcą, ponieważ zwierzę, które jest przyzwyczajone, powiedzmy sobie, do podawania mu w odpowiednim miejscu pokarmu, kiedy tego pokarmu tam nie ma, zaczyna podchodzić coraz bliżej i szukać go. A szukając, może rzeczywiście dostać się i do ogródka, i do warzywniaka, i sięgnąć po drzewka owocowe.
My coraz częściej słyszymy, że w miastach, no jakoś u nas w Białymstoku to o tym nie słychać, ale we Władysławowie, w miastach takich nadmorskich, są dziki, wychodzą na ulicę całymi stadami i stają się atrakcją turystyczną i turyści je dokarmiają. Czy właśnie powinniśmy, jeśli gdzieś wyjeżdżamy, cieszyć się, że je oglądamy, zachęcać do tego, żeby do nas podeszły takie zwierzęta, które sobie chodzą i zapoznały się z ludźmi. Czy to złe jest zachowanie? Czy dokarmiać na przykład takie dziki w Krynicy Morskiej?
Absolutnie. Nie powinniśmy dokarmiać żadnych zwierząt, ponieważ dokarmiając zwierzęta musimy się liczyć z konsekwencjami z tym związanymi. Konsekwencje to są takie, że dokarmiane w Augustowie pod mostem kaczki przestały odlatywać na zimę. Konsekwencje są takie, że tam, gdzie dogarmiamy gołębie, to wszystkie ławki, chodniki, wszystko jest upstrzone odchodami tych gołębi. Pomijając fakt, że gołębie te nasze miejskie są roznosicielami wszelkiej maści chorób. Dokarmiając dziki, konsekwencją jest to, że te dziki zaczynają wchodzić do miast, w pewnym momencie zaczynają wręcz żebrać i prosić o pokarm, strasząc ludzi, bo nie wszyscy normalnie podchodzą do takich zwierząt.
Czyli
więc absolutnie nie należy dokarmiać.
Przyroda ureguluje sobie sama, no bo nam oczywiście jest żal, że one nie przeżyją bez tego
naszego jedzenia. Przyroda
najlepiej
reguluje sobie sama wszystko.
Brutalnie czasem.
Najlepszym przykładem są bobry. I bobry, i człowiek podporządkowują sobie środowisko. O ile w przypadku człowieka nie zawsze wychodzi to na korzyść dla środowiska, o tyle w przypadku bobrów najczęściej natura wychodzi na swoje.
Czy są jakieś plusy, gdybyśmy mogli pomyśleć teraz tego, że te zwierzęta, że tak się zmienia sytuacja, że te zwierzęta podchodzą bliżej nas? No bo ornitolodzy mówią, że takim plusem mogłoby być, jeśli chodzi o ptaki, na przykład to, że w miastach będzie mniej much, komarów i meszek, bo na przykład jeżyki, jaskółki, nietoperze zjadają tego ogromne ilości. Więc no, to mnie przekonuje. Natomiast czy jeszcze jakieś plusy znajdziemy?
obcowanie z naturą, z przyrodą, to, że nasi mali pobratymcy próbują razem z nami odnaleźć się w tej szarej rzeczywistości, jest w ogóle bardzo budujące i bardzo rozwojowe. Uczymy się pewnych zachowań, uczymy się tolerancji, uczymy się rozumienia innych.
Czyli edukacyjny walor.
Czyli walor totalnie edukacyjny. Jeżeli my zajmujemy miejsca, w których żyją zwierzęta, no nie dziwmy się, że one przychodzą do nas. Jeżeli one nauczyły się żyć tam, gdzie my żyjemy, my powinniśmy się nauczyć żyć razem z nimi i nie przeszkadzać im i nie powodować sytuacji kolizyjnych, do których bardzo często doprowadzamy.
Ponieważ zostało nam niewiele czasu, jeszcze jeden ważny temat, który musimy poruszyć. Kto odpowiada za zwierzęta w mieście dzikie? Za szkody wyrządzone? No, co zrobić, jeżeli takie zwierzę wejdzie gdzieś do naszego gospodarstwa? No, jeżeli potrącimy takie zwierzę, kto za to odpowiada? Jakie są procedury, jak to powinno
procedury
wyglądać?
Procedury są następujące. Zawsze możemy zadzwonić do sztabu kryzysowego. Sztab kryzysowy ukierunkuje każdy z naszych telefon do odpowiednich służb, które zadziałają w danym momencie. Na terenie miasta Białegostoku istnieje coś takiego jak ekopatrol przy Straży Miejskiej, więc telefon do Straży Miejskiej również powinien rozwiązać sytuację.
Przepraszam, tutaj wspomnę, bo była ostatnio taka sytuacja z łosiem, o ile się nie mylę, który tutaj w okolicy biegał i mieliśmy wiele telefonów od słuchaczy, którzy mówili, że Straż Miejska powiedziała, że nic nie zrobi w tej sprawie.
W przypadku tego łosia sytuacja była zupełnie inna. Łoś był w okolicach ogródków działkowych. Łoś, w ogóle neutralizacja łosia na terenie miasta jest wielkim problemem. Najlepiej pozwoli temu zwierzęciu wydostać się z tego terenu, na które się dostało, w taki sposób, jak ono przyszło. Ponieważ próby wyganiania, pędzania, usypiania tego zwierzęcia najczęściej kończą się dla tego zwierzęcia tragicznie. Ludzie reagują bardzo nerwowo. Ten łoś został zlokalizowany w pewnym miejscu i postanowiono mu dać szansę na opuszczenie tego miejsca. Oczywiście grupy ciekawskich non-stop...
I to ekopatrol zlokalizował?
Tak, ekopatrol zlokalizował, Straż Miejska miała na oku te zwierzę.
Czyli wszystko było zabezpieczone.
Służba weterynaryjna była powiadomiona, wszystko było zabezpieczone. Czekaliśmy tylko na to, żeby te zwierzę mogło w jakiś naturalny sposób przejść na drugą stronę ulicy i wrócić do miejsca stałego swego pobytu. Niestety zostało spłoszone, trzeba było w pewnym momencie
po interwencjach... Tam był jakiś problem z płotem, płot połamał...
No właśnie spłoszone zwierzę poszło, uderzyło w płot, siłę ma taką ogromną, że wyrwało dziurę w tym płocie, czyli ta interwencja, do której, że tak powiem, zmuszono służby poprzez te dziesiątki telefonów, takie interwencje nigdy dobrze się dla zwierząt nie kończą. Zawsze trzeba dać trochę
czyli
czasu zwierzęciu i
uwierzmy, że specjaliści
wiedzą,
spokój. Co robić. Jeżeli zostawiają jakieś zwierzę na
proszę państwa, proszę sobie przypomnieć przykład, to był chyba tygrys, tak? W tym, w warszawskim cyrku. Zwierzę, które, tam były chyba dwa młode tygrysy, które uciekły, uwolniły się w jakiś sposób z klatek. Zamiast zawiadomić tresera, zawiadomiono policję, czyli zawiadomiono służby, które nie mają żadnego przygotowania do reakcji, do interweniowania przy tego typu sytuacjach. Proszę pamiętać, że trzeba znać psychikę zwierzęcia, trzeba znać sposób jego zachowania się. Gwałtowna reakcja czy próba natychmiastowego działania najczęściej kończy się tragicznie. Trzeba zaufać fachowcom, nie przeszkadzać i jeżeli kochamy te zwierzęta, to trzeba zaufać ludziom, którzy je rozumieją i wiedzą, jak sobie z nimi poradzić, a nie wpływać, wywierać nacisk i w konsekwencji prowadzić do tragicznych sytuacji. Gdzie zwierzęta giną albo giną ludzie.
Taka sytuacja, jedziemy samochodem, potrącamy zwierzę. Czy zatrzymujemy się, żeby je zabrać, czy powiadamiać jakieś służby? Jeżeli nic teoretycznie specjalnie nam się nie stało ani samochodowi.
Przede wszystkim zwierzę należy usunąć z pasu ruchu, żeby
nie
przeszkadzało innym i żeby nie było rozjeżdżania go na galaretkę, jak to często się zdarza. I najlepiej zawiadomić albo służbę drogową, jeżeli jesteśmy na terenie miasta, to możemy zawiadomić ekopatrol, możemy zawiadomić sztab kryzysowy, możemy zawiadomić pogotowie, GROT. Jeżeli jesteśmy poza terenem miasta, na terenie gmin, to urzędy gmin.
Nadleśnictwa.
Nadleśnictwa również mogą w tym pomóc. Można również zawiadomić, jeżeli znamy zarządy, czy po prostu myśliwych, którzy polują na danych terenach. Wszystkie te służby wiedzą, co zrobić i wiedzą, kogo powiadomić, jak takie sprawy załatwić. Zwierząt nie możemy zabierać, ponieważ właścicielami zwierząt jest Skarb Państwa. Zwierzę potrącone, zwierzę martwe, nawet jeżeli jest to zwierzę konsumpcyjne.
Zając na przykład.
Tak.
To nie możemy pasztetu zrobić, zabrać,
nie możemy,
bo my go potrąciliśmy,
są odpowiednie procedury. W momencie, kiedy ktoś by powiadomił służby, grożą nam ogromne kary. Na przykład za, że tak się wyrażę, zniknięcie łosia można zapłacić 20 tysięcy na dzień dobry.
Idziemy na spacer, widzimy martwe zwierzę, co robimy? Nie mamy szans pomocy mu i tak dalej. Czy powiadamiamy, czy zostawiamy, bo i tak go nie zabierzemy?
Powiadamiamy. O każdym padłym dzikim zwierzęciu powiadamiamy te służby, o których wspomniałem. Biorąc pod uwagę te wszystkie choroby zakaźne, które pojawiają się gdzieś tam w okolicy, najlepiej powiadamiać. Zrobimy dobry uczynek.
To jeszcze raz wymienimy te służby, bo to bardzo jest dużo telefonów. Każdy pyta, gdzie dzwonić, do kogo. Jedni odsyłają do drugich. Można nadleśnictwa, można pogotowie weterynaryjne, GROT, tak?
GROT,
z tym miasto
tak.
Ma podpisaną umowę. Straż Miejska, Ekopatrol,
tak.
Policja, tak. 112-997.
Sztab kryzysowy. I jeszcze jedna moja wielka prośba, jeżeli widzimy ranne zwierzę, proszę do niego nie podchodzić, proszę go nie dotykać, proszę go nie próbować mu pomagać, tylko zawiadamiać odpowiednie służby, ponieważ bardzo często próba nieumiejętnej pomocy kończy się tragicznie i dla zwierzęcia, i dla osoby, która próbuje pomóc.
Myślę, że tego tematu jeszcze będziemy wracać, bo temat niewyczerpywalny. Michał Geniusz, lekarz weterynarii, był dziś gościem w Ekosferze. Aneta Gała-Burda, kolejna Ekosfera. Za tydzień już zapraszam.